To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki.
Cześć, z tej strony Mikołaj Dyrda z SKN Anestezjologii Intensywnej Terapii. Trochę w zastępcy Staszka, ale jestem na konferencji Anestezjologia Ból w Poznaniu.
Zapraszam Was na drugi wykład zarejestrowany w czasie konferencji. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Banasiewicz, kierownik oddziału klinicznego chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i onkologii gastroenterologicznej, przedstawi dla Was wykład pod tytułem Księżniczka na ziarnku grochu, czyli ile pierzyn należy włożyć pod pacjenta. Zapraszamy.
Dziękuję bardzo, sam też jestem ciekaw. Państwo, gdybym był takim dobrym mówcą motywacyjnym, to myślę, że w zespole, którym kieruję, pewne rzeczy może by lepiej działały. A może nie, a może pewne rzeczy cały czas wymagają pewnych rozwiązań systemowych. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj i przyjechałem prosto z Białegostoku, z konferencji, gdzie jakby drugą część porzuciłem, żeby być tutaj, bo uważam, że współpraca z anestezjologią i prowadzenie wspólnych pacjenta to jest rzecz absolutnie bezcenna. Przez cały dzień wczoraj słuchałem o powikłaniach w chirurgii i problem jest to do wniosku, że nie ma takiego powikłania, którego zdolny chirurg nie jest w stanie zrobić. Nie ma. Naprawdę jesteśmy w stanie wszystko zepsuć, wszystko. Więc starajmy się, żeby chociaż tego chorego nie bolało. To może jest jakiś pomysł. A tak zupełnie poważnie, ja myślę, że rozmawianie i mówienie o tego typu programach to jest coś, co powinno stać się naszym głównym celem. Czyli przestanie dzielenia leczenia pacjenta na etapy, tak? Operacja, opieka pooperacyjna, przed, to jest jeden proces, który musi toczyć się ciągle. I jak Państwo wiecie, nie ma takiego bólu pacjenta, którego chirurg nie jest w stanie wytrzymać, to jest stare powiedzenie. I ten ból pacjenta po operacji, oczywiście my jesteśmy sprawcą tego bólu, ja będę o tym mówił za chwilkę. Może klikam w złą stronę, może... No, klikam właśnie niższym, ale nie chcę mu kliknąć.
No teraz nie skończę.
Ja to najwyżej będę, sobie tutaj klikał z klawiaturą. Jak działa to okej, jak nie, to będę sobie...
Teraz. A, bo tutaj ucina troszeczkę niestety.
Ucina? Cała konkluzja poszła. Dobrze, to może dlatego.
Nie pan rozumiewa, ja sobie mówię naprawić.
To ja będę sobie robił z kreaturę, prawda? Żebyśmy nie tutaj Państwa nie przyszli. Nie, to zróbmy z kreaturę, naprawdę. Bo bez tego że tam jest coś, znaczy szkoda, że ucina. Bo najważniejsze nie patrzę na nowe. Teraz na szczęście nie ma nic, co to złatwia. To jest tak zwane powiedzenie w chirurgii, tak zwane lepsze jest drogiem do lek. Pierwsze jeszcze, dobrze, zostawmy, naprawdę.
Jest,
tak, ucina trochę, ale nie szkodzi. Więc na temat tych obrazkach miało pojawić się pytanie dotyczące tejże księżniczki na ziarnku grochu, tak, logiczne, które pewnie każdy sobie zadawał, czytając tę bajkę. Czy ma prawo ją boleć? No ma prawo ją boleć, tak, obiektywnie? No nie ma prawa jej boleć, tak? W związku z tym, co z pacjentem, który nie ma prawa boleć? My doskonale wiemy, że nie ma prawa go boleć, no bo nikt nie histeryzuje, tak? To jest tylko zabieg operacyjny. No to był cały szereg inwektyw, które w tym momencie chirurg pod kątem takiego pacjenta stwierdza, wyrzuca go do pielęgniarki, tak? Symulantka, świr, przygina, uzależniona, histeryczka, mówimy o ciągnicy, tak? Również do książąt, czyli pacjentów. I dochodzimy do wniosku, że my decydujemy o tym, jako chirurdzy, bardzo często, co prawo ma mieć pacjent, do czego, a do czego nie. I my przyznajemy w jakimś sensie prawo do bólu w zakresie, w którym my jesteśmy w stanie to zaakceptować. Tak? Czyli jak pokurwano nogę, może bolić, ale jak myśmy to pięknie otworzyli i zaszyli, dlaczego miałoby go to boleć? Więc to ból, jak doskonale wiadomo, nie jest mierzalnym, obiektywnym parametrem i związany z szeregiem tak różnych wpływów psychofizycznych, o czym fantastycznie pan profesor Drobnik opowiadał przed chwilą, że nie mamy prawa jak gdyby tego bólu u pacjenta my sami weryfikować. I dlatego skalę oceny bólu wypełnia pacjent, a nie lekarz, tak? Bo inaczej przecież wypełnialibyśmy my. Zwróćcie uwagę, że to jeden z nielicznych elementów dokumentacji medycznej, który powinien wypełnić pacjent. Z czegoś to wynika, tak? Z tego, że musimy się na tym opierać. I to powinna być w ogóle nasza podstawowa, jak gdyby, podejście, czy podstawowy element, że my musimy wsłuchiwać się w to, co mówi pacjent, gdyż naprawdę możemy dużo z tego skorzystać. Ja Państwu dam bardzo prosty przykład, który jest dla mnie fenomenem niezbadanym przez naukę, ale niesamowicie ciekawym. Państwo, że jesteście w epoce kremów z filtrem, natomiast jestem w epoce radosnych dzieci, które jak jechały na wakacje nad morze, to na plaży pierwsze dwa dni się opalały i pierwsze dwie noce leżały w łóżku, opłakując wieczorem i będąc nacieranym przez mamy, z siadłym mlekiem, maślanką, zimne okłady, kojarzycie to Państwo, to był klasyk. Wy już tego pewnie nie znacie. Proszę, to było niesamowite, bo ci na pewno kochający rodzice, którzy to siadło mleko biegali, zdobywali, naprawdę nie znam kogoś, kogo zapytałbym, czy dostał tabletkę przeciwbólową. Naprawdę, nie dostał. Dlatego, że my często próbujemy walczyć z jakąś przyczyną, próbujemy tworzyć jakieś dziwne rytuały nawet, natomiast czasami wystarczy po prostu dążyć do tego, żeby nie było bólu. Bo przy oparzeniu ból jest tylko i wyłącznie objawem, który nie wpływa na to, jak to oparzenie, mimo takim powierzchownym oparzeniu, przebiegu, tak? Z czego to wynika? Wynika to trochę z takiego poczucia, które nadal pojawia się przy prowadzeniu pacjentów, tak? Boli? Boli, panie doktorze, ale wytrzymam, nie prosiłem o leki. Pacjent wytrzyma, jasne. Tylko nie możemy go w tym utwierdzać, bo pacjent wytrzyma, ale jego organizm niekoniecznie. Na tym polega cała zabawa, że to bardzo zawsze się cieszę, jeżeli wykładowcy mówiąc o rzeczach różnych i nie widząc w ogóle swoich prezentacji, mówią o podobnych sprawach, bo to znaczy, że gdzieś ten tor myślenia jest podobny. I to, co dzisiaj tutaj padło o ewolucji, o tej naszej biologii, która warunkuje nasze zachowania i jako pacjenta, jako lekarza, związane jest również z bólem i z naszą odpowiedzią na to, co się dzieje. Proszę Państwa, ból jest elementem wpisanym w mechanizmy ewolucyjne, które mają na celu uchronić nas przed obrażeniem, przed śmiercią, jako organizmu żywego. Tak? Jeżeli dotkniemy czegoś i to boli, to znaczy, że mamy się stamtąd ewakuować. Tak? Jeżeli ugryzie nas zwierzę, to znaczy, że mamy trzymać się następnym razem od niego z daleka. Bo to jest ból. I ewolucja przewidziała ból. Ewolucja przewidziała w tym momencie uruchomienie tej kaskady zapalnej, wyrzutu hormonów nadderczych, które mają nas uchronić przed następstwami. To ma być szybka, zero-jedynkowa akcja, tak? Przeżył, nie przeżył. Natomiast ewolucja niestety nie przewidziała zabiegów operacyjnych ani chirurgów. Ja mam świadomość konsekwencji tego zdania, jesteśmy wynaturzeniem. Toczymy się troszkę poza ewolucją, to tak jest. Natomiast musimy mieć świadomość, że w tym momencie ta sama reakcja zapalna, ta sama kaskada, która jest cennym działaniem, staje się czymś absolutnie niekorzystnym dla organizmu. Nieprzewidzianym na długotrwałe funkcjonowanie w tego typu stresie przewlekłym, w stresie metabolicznym, bo do tego trzeba zmierzać, że to, co dzieje się z pacjentem w operacji, ten ból, to nie jest kwestia psychicznego podejścia. Tak? Byłem w szpitalu 3 dni, cholernie mnie bolało, było ciężko, no ale wyszedłem. Tak? To nie jest to samo, co pacjent, którego nie bolało ze względu na ważne czynniki związane z krojeniem, z tym, co się dzieje. Celowo podkreśliłem, proszę Państwa, 97 rok. To jest wiedza, którą mamy tak długo, że to, co pan profesor Kusza mówi, że rzeczywiście chyba jeżeli my, a właściwie państwo już jako właśnie pokolenie ludzi, których widok w sobotę tutaj w taką pogodę napawał optymizmem, że ilość ludzi z lekkim defektem psychicznym jest spora na tym świecie, zawsze czego wyraźnie wtedy, no jest szansa, że będziecie naprawdę trochę inaczej podchodzić, że będziecie szukać, jak pewne mechanizmy wykorzystać w lepszym leczeniu. I ten ból, który jest tym elementem takim wpisanym niby w chirurgię, wcale nie musi nim być. Aczkolwiek zobaczcie Państwo, rok 2017, 20 lat później, tak? Badania kolejne prace, bardzo ciekawe i bardzo dobre, w których okazuje się na początku, że ilość pacjentów, to już nie chodzi o to porównanie pacjentów leczonych szpitalnie, ambulatoryjnie, chodzi o pokazanie, jak duży odsetek pacjentów ma źle kontrolowany ból, tak? Czyli ich boli. Czyli tych pacjentów boli. I teraz co znaczy, że ich boli? No to zobaczcie Państwo króciutko na tym slajdzie. Co znaczy, że ich boli? To znaczy, że oni mogą mieć wszystkie możliwe powikłania w związku z tym, że ich boli. Nie dlatego ich boli, że mają powikłania. Oczywiście, że to nie jest przełożenie bezpośrednie. Tak? Jeżeli kogoś boli po zabiegu 2 godziny, to nie znaczy, że on dostanie zawału, zapalenia płuc i tego typu wszystkich możliwych czynników. Natomiast na pewno trafia do grona pacjentów. Ja bym powiedział tak, bo to też nie chodzi, proszę Państwa, o to, żebyście mieli poczucie, że mówiąc o leczeniu bólu, że my musimy tworzyć sobie mnóstwo takich osobnych szufladek, tak? Leczenie bólu, żywienie pacjenta, profilaktyka przeciwzakrzepowa i nagle się okaże, że to jest wszystko po prostu nie do ogarnięcia. To jest do ogarnięcia, jeżeli my się zastanowimy, jak ten pacjent ma przejść dobrze okres pooperacyjny. To wszystko się ze sobą wiąże, po jakimś czasie staje się troszkę automatyczniejszy i trochę łatwiejszy. Ponieważ ból to przede wszystkim czynnik, który, to co pokazywał też pan profesor na slajdzie z tym dzieckiem leżącym z tyłu, z tym lekarzem na pierwszym planie, nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy ból ograniczy w jakimkolwiek stopniu aktywność pacjenta, fizyczną i psychiczną, a ból to robi. Zobaczcie Państwo, jak często, wchodząc na salę pooperacyjną, jak wyglądają ci chorzy, a jak powinni wyglądać. Chory często bardzo leży w pozycji, w której nie boli. Dlaczego nie boli? On nie aktywuje tych wszystkich receptorów. Jak to są wszystko receptory leczałka płuczniego, te wszystkie rzeczy, które doskonale Państwo znacie, one w większości reagują na rzeczy związane po operacji w ranie, na rzeczy związane z ruchem, z napinaniem. Czyli jeżeli ten pacjent sobie przybierze jakąś pozycję, to jest okej, okay, ale nie jest okej. Okay. Nie ma przybierać takiej pozycji. Chirurgia ma być działaniem, które w sposób jak najszybszy przywraca pacjenta do normalnej aktywności, a nie działaniem, po którym pacjent po długim czasie miks fizjologicznego pobytu, bo leżenie bez ruchu nie jest fizjologiczne dla nas. Nie jest. Nawet najzdrowszy człowiek, który będzie leżał 2 czy 3 dni, będzie miał potem problem, żeby wstać z tego łóżka. Tak? To oczywiście są konsekwencje dotyczące przede wszystkim układu oddechowego, sprawności tych pacjentów. To jest tak, że jeżeli my starszego pacjenta nie uruchomimy w tej pierwszej, drugiej dobie, to każda kolejna będzie dramatem. Ja przeprowadzam wiele rozmów z chorymi, gdy im tłumaczę, że nie ma czekania na moment, w którym oni poczują się silniejsi, ponieważ chory po zabiegu mówi, że czuję się taki słaby. No tak, czuję. Jutro się będę czuł jeszcze słabszy. Tylko chory musi wiedzieć, z czego to wynika. Chory musi mieć pełne przeświadczenie, że my kontrolujemy sytuację i że my, mówiąc mu, że on musi wstać, mówimy to dlatego, że jest to w jego interesie. No bo jeszcze wrócę do tego, jak ważne jest to przygotowanie. Ale jest druga sprawa, proszę Państwa. Układ krążenia, tak? Oczywiście aktywizacja układu krążenia. Ale jest też trzecia sprawa. Ten mikroukład krążenia. To, co dzieje się w rejonie, którym operujemy. Chirurg, który cyzeluje to zespolenie. Wczoraj na tej konferencji powikłań była, i to jest chyba takie światełko w tunelu, bo było dużo mowy o tym, żeby nie, znaczy musimy się skupiać na technicznym aspekcie chirurgii, tak? To jest nasze zadanie. Ale żeby go w jakimś sensie nie przecenić, to jest tylko element. I teraz zobaczcie sobie to zespolenie, które pracowicie robicie, tak? Które to jest ważne, żeby zespolenie się goiło, jelitowe. Pierwszym czynnikiem najważniejszym jest przepływ krwi. Ta tkanka musi być żywa, żeby się goiła, musi być żywa. I teraz wiecie, co my robimy, dopuszczając do bólu pooperacyjnego. My zamykamy kurek z krwią docierającą do tych narządów, z tym mikrokrążeniem. Parametry ciśnienia ogólne, to jest tylko element makrokrążenia. Natomiast mikrokrążenie, te zbieracze drobne, przedgłośniczkowe, te wszystkie elementy powodują, że jest centralizacja krążenia. I to brzmi tak książkowo, no centralizacja. Nie, to jest zabijanie zespolenia, które pracowicie zrobiliśmy. Jakby nam ktoś powiedział, że 30% naszej pracy idzie w diabły, dlatego, że po zabiegu było niedokrwienie, to nie wiem, żebyśmy uwierzyli. A tkanka niedokrwiona to jest tkanka, która się nie wygoi nigdy, tak? Nigdy. Tkanka normalna nie byłaby w stanie tolerować takich spustoszeń. Tam byłaby ziarnina, tam byłoby krwawienie. Dlaczego tego nie ma? No bo ta tkanka jest niedokrwiona, to jest podstawowa rzecz. Ponieważ przepływ krwi to jest jakby jeden z elementów, tu filmiki się nie założyło, ale mniejsza z tym, to tam jest pokazanie, co się dzieje z tymi komórkami, makrofagami, również komórkami reakcji zapalnej, gdy krążenie krwi jest sprawne, to one przechodzą przez ściany naczyń, docierają do miejsca reakcji zapalnej. My tą reakcję zapalną akceptujemy w okresie okooperacyjnym, ale jest bardzo ważna, ona jest celna, to jest element również działania przeciwbakteryjnego, zwłaszcza w obrębie przewodu pokarmowego. Ale musi być krążenie krwi, a krążenie krwi jest sprawne wtedy, gdy nie boli, gdy nie ma sytuacji takiej, albo nie daj Boże takiej. I to nie jest sytuacja taka, która przekłada się tylko i wyłącznie na, tak jak mówię, te psychiczne pewne spostrzeżenia. To jest obserwacja dotycząca jakości życia i związku z bólem. Tak? Jakość życia u tych pacjentów, których boli, czyli czym większy ból, tym niższa jakość życia, tak jak widać na tych rysuneczkach. Niby logiczne, tak? No, jakość życia. No, jakość życia po zabiegu na pewno może być jakość życia. Tak? Tylko to warunkuje bardzo dużo innych mechanizmów. Tak? Chory, którego boli, to chory, który nie chce współpracować i to jest chory, który jest troszkę wycofany. To jest przede wszystkim chory, który traci poczucie kontroli nad całością wydarzeń, tak? No bo w sumie nie powinno boleć. To jest chory, który nie ma apetytu również fizycznie. Ból nie jest czynnikiem, który apetyt wspomaga. To znowu mechanizm ewolucyjny, ale nie wchodźmy te już tam zbyt głęboko. I to jest sytuacja, w której okazuje się, że ból ma bardzo wiele i to też pełne nawiązanie do tego, co mówił pan profesor Drobny przed chwilą, tak? To nie są tylko odczucia. To jest trwały, a czasem mówimy o bólu przewlekłym, tak, który może się utrzymać, albo przynajmniej mocno ograniczający tą funkcję pooperacyjną pacjenta przełożenie na układ metaboliczny, tak, pobudzenie hormonów chorych nadnerczych. Co robi kortyzol? Kortyzol obniża odporność, tak, czyli ból, który wywołujemy u pacjenta po operacji, to czynnik sprawczy obniżenia odporności, który staje się punktem wyjścia powikłań pooperacyjnych. Teraz wytłumaczcie dużej ilości chirurgów, że dawanie dobrze skonstruowanego leczenia przeciwbólowego to czynnik zmniejszający ryzyko zakażenia rany. Wydaje się to być oderwane. No nie jest oderwane, jeżeli będziemy patrzeć na pacjenta kompleksowo. jest jeszcze jeden element, proszę Państwa, bardzo ważny. To też mówił Pan Profesor o tych pacjentach z uczuciem ufności. Kojarzycie Państwo premedykację tak zwaną, czyli podanie leku, który wycisza tego pacjenta, przygotowuje go już na zabieg, który powinien tego pacjenta tak troszkę już te nieprzyjemne doznania ograniczyć. Okazuje się, że pacjent, który zostanie zaprowadzony na salę operacyjną przez członków najbliższej rodziny, w komforcie wejdzie sobie do pomieszczenia oczekującego, gdzie będą to miłe, sympatyczne warunki, w tle jeszcze jakaś muzyczka, ten pacjent ma mniejszy poziom napięcia, stresu i będzie lepiej reagował na znieczulenie niż pacjent po tym dorniku farmakologicznym, który potem zostaje wrzucony na wózek, na tym wózku wjeżdża na salę operacyjną. Jest to dla niego... Czy ktoś z Państwa był pacjentem? Ja uważam, że na studiach, to też padło tutaj, ja leżałem parę dni w szpitalu, mając ciemna Hillesa. Coś fantastycznego. Po prostu przeżycie, którego, to tam nie, pewne rzeczy nawet nie mogę opowiadać, ale naprawdę uważam, że na studiach każdy z Was powinien obowiązkowo trafić inkognito na 3 dni, przez 3 dni na oddział jako pacjent i przejść to od środka i nagle się okaże, że dużo okien się otwiera, bardzo dużo okien się otwiera. I to poczucie ufności pacjenta jest kluczowa, tak? Jest bardzo ważne. To na czym my polegamy trochę? I to ja z panem profesorem Kuszą to jest niesamowite, bo tak, tutaj słuchamy siebie nawzajem, widać, że jest nam naprawdę bardzo, bardzo po drodze w tych wielu aspektach. Natomiast na co dzień w szpitalu 99% naszej aktywności to jest użeranie się z czynnikami zewnętrznymi, które powodują, że my walimy głową w mur, wiedząc, jak powinno być to zrobione, nie negując nawzajem, broń Boże, wzajemnie swoich zakresów działań, czy nawet się w nich wspierając. Natomiast czasami ta proza życia powoduje, że pokonuje nas to, że gdzieś tam nie ma pomieszczenia, że nie ma 4 m² i tego typu smutne niuanse, tak? To leczenie przeciwbólowe musi się zacząć dużo wcześniej. Chirurg musi o tym myśleć, tak? Już na etapie, nie będę tego całego slajdu, bo to też nie chciałbym przedłużać, tylko proszę Państwa, o co chodzi przede wszystkim? Chodzi o to, żeby dopasować procedurę do pacjenta. Chodzi o proste rzeczy. Chodzi o to, żeby to zaraz pokażę po zabiegu, myśleć o tym, jak zmniejszyć ból, żeby przed zabiegiem myśleć o tym, jak zmniejszyć bodźce bólowe z tkanki docierające do mózgu chorego, co z tego żółciowego. Bodźce bólowe maszerują do tego mózgu tak czy siak, tak? Chodzi o to, żeby wyłączyć je, na przykład robiąc oszczypnięcie w miejscu planowanego cięcia. I tak jak parę lat temu, myślę, że jak koledzy anestezjolodzy mówili, żeby oszczypnąć czy podać znieczulenie, to był raczej opór na sobie wymysłu, tak teraz powiedziałbym tak, jesteśmy na etapie taki. Mało kto to robi jako standard, natomiast jeżeli padnie takie hasło, to nikt już z tym nie dyskutuje. To już jest chyba jakiś kroczek do przodu i to jest dobry krok, bo już ta świadomość się pojawia. Wprowadzenie laparoskopii, wielkość cięcia, ale nie tylko, proste rzeczy. To co myśmy zaczęli, to może pokażę na filmach, jak powiem, co zaczęli. I teraz to przemawia na tak. Na tak jest oczywiście komfort chorego, ryzyko powikła mniejsze. Ten evidence-based medicine, do którego też możemy długo dyskutować i widzę, że to jest rozpuszcza też materia, no dobra, coś musimy udawać, że wierzymy, więc niech to będzie evidence-based medicine. Natomiast na nie, to przede wszystkim jest czas, moim zdaniem. Czas, którego my nie mamy na co dzień szpitalu. Jesteśmy zagonieni w formalnościach, papierach, w kwitach, w jakichś bezsensownych rzeczach. Brakuje czasu na rzecz najważniejsze. Gdy wiecie, na czym powiem problem. Jeżeli wypełnicie papiery i coś się stanie z pacjentem, jest okej, okay, tak? Jeżeli spędzicie przy pacjencie tydzień, rozmawiając z nim, będąc przy nim, ale macie w papierach jeden dzień bez obserwacji, natychmiast prokurator znajduje lukę, że była to wasza wina ze względu na niedopełnienie należytej staranności i zaczyna się cała kasera. Staliśmy się ofiarami systemu, który można już dawno zrobić w formie absolutnie elektronicznej, tak? Wyobraźcie sobie Państwo, że Siri jest dobrze znanym systemem. Rozpoznanie głosu to jest cecha indywidualna. Każdy lekarz mógł mieć dyktafon, który autoryzuje jego wypowiedź na temat rozpoznania jego głosu i wprowadza do systemu. To nie jest XXI wiek, to może być tu i teraz i dzisiaj. Problem polega na tym, że nasze ministerstwo nie ma zielonego pojęcia, o czym mówimy. Zielonego. Ja byłem na paru spotkaniach, gdzie po prostu wyjechałem załamany poziomem wiedzy osób, które mają decydować o pewnych usprawnieniach elektroniczno-administracyjnych, tak? Więc ból wpływa na przeżycie i to jest fakt oczywisty. Tylko na dwóch slajdach chcę pokazać, że to nie jest na szczęście, tak można szczęście, tylko szczęście, tak wszystko jest szuka, tak proste, że jakiekolwiek leczenie przeciwbólowe, to też o tym pan profesor Drobnik powiedział, pacjencie na teronginie, tak? To musi być dopasowane do sytuacji, zarówno pod względem nasilenia bólu, jak i pewnych specyficznych sytuacji. I teraz to, że pacjent mierzy ból, to, czy zaczęło mówić, to jest oczywiście bardzo ważne, tak? Ja powiem zupełnie szczerze, w klinice, w której to jest chyba najgorzej działający parametr taki farmakologiczny u mnie w klinice, to adekwatne mierzenie bólu i reakcja na to, wynika to znowu z tych względów, myślę, trochę w głowie, a trochę czasowo-organizacyjnej, ale zobaczcie Państwo jedną rzecz. Jest prace mówiące o telemedycynie, o powiązaniu. To są wszystko rzeczy, które się dzieją od dość dawna, tak? I teraz wyobraźcie sobie Państwo, pacjenci bardzo chcą korzystać z tego typu narzędzi, tak? Wyobraźcie sobie Państwo system, my w tej chwili z grupą zapaleńców stworzyliśmy na przykład system IMUS, który pomaga w leczeniu ran. Mamy szereg aplikacji, które sami wygenerowaliśmy. Stąd dr Wojtek Francuzin, który w tej chwili jest z Niemczech, ode mnie z zespołu, który jest mega zdolnym twórcą algorytmów medycznych. Mamy aplikacje, które mogłyby służyć do prostej rzeczy. Do rzeczy takiej, że pacjent wjeżdża do szpitala, dostaje tablet, który jest zamiast tej kartki gorączkowej i tenże pacjent, jak wykazały pracę, dużo pacjentów, nawet starszych, jeżeli tablet będzie prosty i tablet co 4 godziny wyświetli, piknie i wyświetli, zaznacz na skali ból, to proszę Państwa, nie ma tego problemu, kto to ma robić, gdzie to zbierać. To się będzie samo zbierać. I to jest tak, że na monitorze pielęgniarki czy w dyżurce może pojawić się parametr pod tytułem skala na 7 ogólnie, tak? I może pojawić się moment, gdy linia skoczy powyżej pewnego progu 6-7, pojawi się alercik. Zrób coś, bo boli. To jest mega proste. To już mogłoby działać. Tylko wiecie, na czym polega problem? Próbujemy, na przykład rozmawialiśmy z ministerstwem na temat tego systemu, żeby im to oddać, tylko po to, żeby to działało. Nie, mamy pisać wnioski do ECBR-u, czyli przekonywać ludzi, że się da na tym zarobić. To jest paranoja totalna. To jest paranoja totalna. Tak? Nie w tym kierunku powinno to iść. Wątpliwość taka, czy można na podstawie obserwacji telemedycznych reagować, czy to nie jest można. I to niedługo będzie absolutnie standard. Nie wiem, czy wiecie, jak pacjent w Polsce chce kupić antybiotyk przez internet, może czy nie może? Nie powinien, ale czy może? Może. Ponieważ przechodzi na stronę, gdzie lekarz z Anglii lub Irlandii, gdzie jest dopuszczalne wystawienie recepty na podstawie telewizyty, dostaje 3-4 pytania, gdzie odpowiedź zawsze jest tak, antybiotyk, bo taki jest cel firmy, która obsługuje tą stronę. To jest absolutnie nieetyczne, tylko pokazuje jedną rzecz. Po pierwsze, że te rozwiązania będą wchodzić, a po drugie, nie ma co ich odwlekać, bo zamiast korzystać z rozwiązań tych lepszych, ludzie będą szukać tych takich, co na czarnym rynku, tak? Więc to prosty cel, sobie taki wyznaczyłem cel, bo bardzo mi zależy na tym, żeby oczywiście pacjenci oddawali miednicę jak najlepiej funkcjonowali, żeby jakość tego leczenia była jak najlepsza. To są proste rzeczy. Rana nie widzi oddziału, pacjent nie czuje bólu, organizm nie traci wagi. Czyli dążymy do tego, żeby zakładać na przykład opatrunki podciśnieniowe jednorazowe, żeby pacjent miał ten opatrunek zdjęty po 4-5 dniach, jak jest w domu. To jest na razie jeszcze ciężkie, to jest tam nawet 2% pacjentów. Pacjent nie czuje bólu, tak? To jest drugi bardzo ważny element i organizm nie traci wagi. I te trzy minima powinny być bardzo ważnym kluczem do naszego postępowania, ponieważ to, co pokazałem przed chwilą, to leczenie przeciwbólowe, ten duży slajd, proszę Państwa, to wszystko zależy od tego, jak my podchodzimy do swojego działania. Tak? My możemy być jako chirurg przedłużenia skalpela, czyli jesteśmy świetni manualnie, po prostu małka zręczność, ale skalpel może być przedłużeniem naszej ręki. Wtedy pozornie jest to samo, tak? Chirurg ze skalpelem, tylko tak naprawdę nie jest to samo. I zwróćcie Państwo uwagę, że to myślenie, to jest jeden z elementów tego tak zwanego ERAS-u, tej takiej okołooperacyjnej opieki. Nie wchodźmy w szczegóły, o to chodzi. To jest kolejna sytuacja, która mówi nam wyraźnie. Panie pacjentu, ból pooperacyjny musi być możliwy do opanowania przy pomocy leku, że pacjent był wpisany do domu. Tak? I to może być druga doba, może być pierwsza, czemu nie? Tylko musi być spełniony ten parametr. I mamy te różne możliwości. Mamy metody nieinwazyjne, możemy podawać. To, co myśmy wprowadzili niedawno i naprawdę fajnie działa. Ten filmik może odpala człowiek, jeżeli nie. Dobra, nie będę mieszał, bo zaraz jeszcze tutaj.
Nie mam pytania.
Nie odpalam tego filmiku, bo to jest głos. Nie wiedziałem, że to jest głos, a się dobrze podłączony. Dobra, ja się to cofnę z opalania. To, co Państwo tutaj widzicie na górze, to jest ten dyfuzor, który podajemy do rany. I tu to jest jedyna rzecz, którą my wspólnie bardzo chętnie robimy, ale ten dyfuzor myśmy wprowadzili, myśmy ściągnęli do pacjentów, mając poczucie, jak ważne jest to, że po dużym zabiegu pacjenci szybciej ruszą, żeby go mniej bolało, tak? Ale zobaczcie Państwo na następną rzecz, tak? To, co pokazuje, to jest deta, to jest deta. To są te taśmy stosowane w fizjoterapii, ten typing tak zwany, tak? Niby co to ma wspólnego z bólem? No ma. Bo jeżeli my pomyślimy dobrze, co zrobić, żeby rana była stabilna, czyli to nie tak, że chory ma leżeć w łóżku w tej pozycji, dlatego, że wtedy nie boli go rana. Nie, to właśnie inaczej. Co zrobić, żeby ustabilizować ranę i żeby chory mógł ruszając się mieć nadal stabilną ranę. To są detale, to są rzeczy bardzo drobne. Na przykład jak uczyć chorego kaszleć, żeby go nie bolało. Chory dlatego po zabiegu nie kaszle, bo go boli rana. Jak my nauczymy chorego, żeby chwycić sobie oburącz, przyłożyć, robimy taki poradnik, który wydajemy, robimy zdjęcia, opis pacjentowi, co ma być przed zabiegiem. Wiecie, co jest najgorsze? Byłem na konferencji miesiąc temu w Krakowie. Medycyna praktyczna, połączenie ze Stanami. Piotr Sławek Moreci, świetny chirurg, rewelacja, naprawdę. Polskiego pochodzenia, bardzo sympatyczny, bardzo otwarty. I on opowiada o zabiegach chirurgicznych. I ktoś z sali pyta go właśnie o elementy opieki okołooperacyjnej. Tam chodziło konkretnie o podaż płynu przedoperacyjnej przed zabiegiem pacjentowi. I on zaczyna nagle chyba to jest 3 godziny. Tak widać, że nie zna szczegółów. Pierwsze wrażenie, potem była dyskusja, pytam ludzi, co sądzicie? A co sądzicie do niewiedzy na temat tej opieki? I odpowiedź, no rzeczywiście, na szczycie dziwnie i tak dalej, guzik prawdę, to nie jest dziwne. To świadczy o tym, że ma fantastyczny szpital, który nie obchodzi go to, że on musi wiedzieć pewne elementy, bo organizuje to szpital. Ja powtórzę to świadomie, że bardzo często administracja szpitala, dyrekcja to zespół ludzi, który jest w stanie zaakceptować to, że leczymy pacjentów, ale prosi, żeby ich do tego nie mieszać. I jest to naprawdę bardzo smutne czasem, bo to nie jest tak, że my mamy sobie zorganizować. My powinniśmy być bardzo dobrymi wykonawcami. No ale zawsze się udaje. Natomiast już zbliżanie się do końca, uświeżanie tego bólu, to są różne elementy. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ważne jest to kompleksowe podejście. Tak? Zobaczcie Państwo, uświeżanie bólu pooperacyjnego pacjenta w tych zaleceniach nie dotyczy tego, żeby po zabiegu podać czy tabletki 4. Oczywiście, że takie też są tam twarde te wytyczne. Ale zobaczcie, jak ważne jest to, żeby ten problem omówić, przedstawić. Pacjent musi mieć jedno poczucie. Cokolwiek się nie wydarzy, jeżeli powiecie pacjentowi o możliwych powikłaniach, nawet najgorszych, i one wystąpią, i musicie po 4 dniach wyłaniać mu stomię, bo doszło do rozejścia zespolenia. Ale jeżeli pacjent ma poczucie, że jest to kontrolowany przebieg wydarzeń i nie wydarzyło się nic, co byłoby tak niezwykłym pechem, że on zaraz umrze, bo nikt nie wie, co z tym zrobić, tylko stało się powikłanie, które braliśmy pod uwagę, ma trochę pecha, że trafiło na niego, ale kolejnym krokiem będzie to, to i to. Ten pacjent ma poczucie, że jest okej, mimo wszystko, naprawdę. I oczywiście te pomiary, te wszystkie rzeczy, to są myślę elementy, które w przyszłości tak to będzie, tak musi tak być. Że my będziemy monitorować ból, tak jak teraz monitorujemy ciśnienie, tętno, temperaturę, ale w sposób dużo jest zautomatyzowany. Nasza wiedza będzie polegała na tym, co zrobić, gdy boli, a nie jak dowiedzieć się od pacjenta, że boli. To się musi trochę tak dziać poza nami, bo no, tylu nas jest niestety. Więc no, nie widać tego pytania, jeszcze raz zadanego, czy ma prawo ją boleć? No ma, tak, ma prawo. Skoro mówi, że boli, to znaczy, że ją boli. I ile tych kołder trzeba jeszcze podłożyć? No tyle, ile trzeba. Państwo, tyle, ile trzeba. To znaczy, my musimy reagować na potrzeby pacjenta, tak? Nie deliberować w tym momencie, czy on mówi prawdę, czy nie, tylko po prostu działać tak, że pacjent czuł się komfortowo. Jak podłożymy tych kołder tyle, ile trzeba, to sytuacja się diametralnie zmieni. Naprawdę, proszę Państwa, czasami naprawdę może się zmienić tak, że kocham. Bardzo dziękuję. Dziękuję.